wychowywałeś się w Danii, tak. Czesław Mozil. To jest kraj uznawany za jeden z najbardziej szczęśliwych na świecie.
W moim przypadku to naprawdę miałem cudowne dzieciństwo. Wręcz powiedział, że byłem rozpieszczonym chłopakiem, a potem z tego, co ja zrozumiałem po osobach, które mnie znały wtedy, byłem takim zarozumiałym, zadumanym nastolatkiem. Miałem dready, dreadlocki, takie coś, co Bob Marley. Ale muszę powiedzieć, że miałem cudowną szkołę, cudowny liceum, cudowną akademię muzyczną, ale trzeba też pamiętać, że Dania jest jeden z tych krajów na świecie, która specjalizuje się w medycynie jakby antydepresyjnej, nie wiem jak to się nazywa, przepraszam, bo nie jestem ekspertem, ale na pewno coś takiego jak tabletki szczęścia, no to Dania, kraje skandynawskie, po prostu ilość procentowo obywateli, którzy używają takie psychotropy, jest rekordowo na świecie, więc trochę to poczucie szczęścia też ma swoją cenę. Ja nie wiem do końca dlaczego, nie jestem socjologiem, ale na pewno jak wszystko jest bardzo poukładane z Danii, to wtedy nie ma miejsca znowu dla tych z taką ułańską fantazją.
A ty właśnie z ułańską?
W moim przypadku to odpukać póki co, moja głowa nie cierpiała nigdy tak mocno moje samopoczucie, ale wiem, że w Danii czasami mówiło się, że wszystko możesz jako młody człowiek, cały świat stoi otwarty, to tak do końca nie umiesz podjąć decyzji, co ty chciałbyś robić w życiu. Znowu w drugą stronę tak jest, że ci, którzy nie mają za bardzo dużo możliwości w życiu, mają może inny popęd w tym sensie, żeby się przebić, żeby wyjść z swojej takiej banki. Więc ja to chcę powiedzieć, że tak, Dania jest szczęśliwym krajem i cudownym i kocham wracać do Danii, do ojca, do siostry, do przyjaciół. Ale jest ewidentnie coś, co zawsze mnie do Polski ciągnęło i czuję się szczęściarzem, że ja jako emigrant mogłem zamieszkać w kraju, który moi rodzice opuścili kiedyś.
Wychowałeś się w domu, w którym miłość przede wszystkim królowała.
Tak, miłość, albo co najmniej szacunek do drugiej osoby.
I w domu wszczepiono w ciebie obcowanie z muzyką? Muzykowaliście?
Nie, ani trochę.
Nic, nie. Jesteś pierwszy?
Powiem tak, że moja babcia Irenka we Lwowie bardzo dużo śpiewała, a tak to ta muzykalność, przyznam, że nie wiem skąd ona jest, ale to też jest bardziej złożony temat. Na pewno jest coś takiego, że moi rodzice chcieli, żebym miał jakieś hobby trochę inne niż to, co było na podwórku, bo mieszkaliśmy w takim, nazwijmy to getcie dla Duńczyków, ale też obcokrajowców i mimo, że miałem cudownych kolegów z krajów arabskich, z Turcji, z Maroka, z Iranu, Kurdów też, to jednak moi rodzice chcieli, żebym jednak coś jeszcze robił po szkole, oprócz piłki nożnej czy latanie z kolegami, więc mama zapisała mnie na pianino. Zapytała, czy chciałbym. Chciałbym, ale później w szkole muzycznej zauważyłem chłopaka, który w moim wieku grał na akordonie i to mnie chłopak w moim wieku zainspirował do tego, żeby zacząć grać na akordonie. Ta muzyka na początku była jakąś formą identyfikacji, czyli odróżniała mnie. Każdy młody człowiek szuka. Ja byłem tym chłopakiem, który gra na akordonie. Ja chyba byłem jedyny w mojej szkole podstawowej, który grał na akordonie. Dobrze się z tym czułem. Dopiero w liceum zrozumiałem, że tak naprawdę chciałbym, jak zrozumiałem, że można iść studiować akordeon i można dostać się na akademię muzyczną, to zajęło mi to rok czy dwa, żeby się odważyć, zapytać nauczyciela i swojego nauczyciela zapytałem w drugiej licealnej, czy on ma poczucie, że ja mógłbym. On powiedział, że tak, masz wszystkie predyspozycje, żeby się dostać, ale potrzebujesz tak rok wolnego po liceum jeszcze. Jak skończysz liceum, to pół roku żebyś się przygotował na egzamin i tak też było.
Miałeś ogólnokształcące wykształcenie, do podstawówki nie chodziłeś muzycznej?
Nie, dlatego że w Danii jest to inaczej.
O właśnie, jak to tam jest?
Ja nie ukrywam, że to co widzę, to co ja przeżywam, jak nagrywam płyty grajkowej przyszłości z młodzieżą, specjalnie ze szkół, gdzie jest szkoła muzyczna pierwszego czy drugiego stopnia, to są całkowicie inne dzieciaki niż w innych szkołach. Można tylko pozazdrościć. Gdybym ja mógł chodzić do klasy, gdzie każdy w mojej klasie gra na jakimś instrumencie, Boże, to brzmi jak graj. I to mamy w Polsce. W Danii tak nie jest. W Danii moja szkoła muzyczna to było tak, że ja chodziłem w danej szkole podstawowej i powiedzmy we wtorki chodziłem na pianino, no to czekałem powiedzmy godzinę po szkole i przyjeżdżał nauczyciel, który przyjmował wtedy w klasie uczniów z tego regionu. W czwartek miałem akordeon, więc przyjeżdżała pani Keci. Czasami czekałem 2 godziny, ale tak przyjmowałem naukę. Nie było tyle tej muzyki, jak się chodzi do podstawówki państwowej duńskiej szkoły, dopiero w liceum przedmioty muzyczne były bardziej intensywne i tak naprawdę w Danii możesz się dostać na akademię muzyczną, nawet nie kończąc liceum. Wystarczy, że masz 9. klasę szkoły podstawowej, umiesz pisać i czytać, no i najważniejsze, grać, czyli grać na swoim instrumencie.
Otóż to. I tym twoim pierwszym, najważniejszym był ten akordeon. Trudny bardzo instrument. No dla ciebie nie, trudny, no bo grasz.
Tak, ale ja znam swoje ograniczenia jako akordeonista, ale muszę powiedzieć, że są takie instrumenty jak skrzypce, czy trąbka, czy instrumenty dęte, gdzie musisz mieć całkowicie inną formę muzykalności, żeby na nich grać. Akordeon jest fantastycznym instrumentem i ja się cieszę, że mogłem ten instrument studiować. Mama myślała, że ja będę grał tanga i polki. A w Danii się studiuje, jak się zaczyna na akordeonie, to się gra głównie muzykę współczesną, czyli dziwną, trudną...
Atonalną w ogóle.
Atonalną, tak.
I w momencie, kiedy już się wyedukowałeś na wyjątkowego akordeonisty, już dużo o tej muzyce wiedziałeś, to chcę wejść teraz do Polski. Kiedy przyszedł ten moment, że mówisz, jadę tu? Tu, gdzie się urodziłem.
Ja miałem szczęście, że co roku przyjeżdżałem na wakacje. Co najmniej raz w roku. Od 10 roku życia miałem ciocię w Poznaniu, Wągrowiec i miałem rodzinę na Śląsku. Więc to było tak, to też specjalnie dla młodszych słuchaczy. Proszę sobie wyobrazić, kiedyś ja nawet nie miałem duńskiego paszportu czy polskiego, bo się rzekliśmy, więc mój paszport nazywał się Alien Passport. Paszport obcego. Tak to się nazywało. Czyli nie byłem jeszcze obywatelem ani Polski, ani Danii.
Czyli byłeś znikąd.
Byłem
to
znikąd.
Bolało.
Przyznam, proszę sobie wyobrazić taką sytuację. Jest autokar, duńska szkoła muzyczna, jest wymiana. Jedziemy do Pragi, do Czech. Cały duński autobus. Zanim to, ja muszę ze swoim alien paszportem, czyli paszportem obcego, stawić się 2 czy 3 razy co najmniej w niemieckiej ambasadzie. Tak,
to było, w niemiecki?
Tak, bo to było tuż po 89, czyli to jeszcze było tak, ja z takim paszportem nie mogłem przyjechać przez Zjednoczone Niemcy, po prostu. Znaczy generalnie ja musiałem mieć wizę, ja musiałem mieć transit wizum, żeby przyjechać przez Niemcy. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że jest pełny autobus dzieciaków, jedziemy, ja nie pamiętam, gdzie nas zatrzymali, czy to było jeszcze wjazd do Czech, to może tak to było. Pamiętam, że jest pełny autokar, jest noc i podchodzi do mnie nauczycielka, budzi mnie Tania Zapolski, czyli pochodzenia ukraińska pianistka, jej brat, rodzice wyemigrowali do Danii. My jedyni, czyli Polak, no i 2 Ukraińców, my trójka, w nocy o 4 w nocy, jesteśmy proszeni, żeby wyjść z autobusu. Jesteśmy na zewnątrz, no jesteśmy sprawdzani przez służbę graniczną. I ja wtedy nie mogłem zrozumieć, dlaczego do końca nas o to chodziło. Miałem poczucie, dobrze, no jestem trochę specjalny, to tylko nas chcą. Ja wiedziałem, że to chyba dlatego, że jesteśmy z Polski, chyba dlatego, że nie mamy duńskiego paszportu, ale to było takie mocne przeżycie, więc dla wszystkich, którzy nie wiedzą, bo nigdy nie doświadczyli tego, ale żyło się w takich czasach, gdzie nie można było kupić bilet na poniedziałek do Londynu za 100 zł, bez żadnej wizy, bez niczego.
Pamiętasz po tylu latach, prawda?
Pewnie.
I zdecydowałeś, jadę do kraju, w którym się urodziłem. Co pamiętasz jeszcze z Zabrza?
Zabrze pamiętam kino Roman, to jest jeden z najstarszych kin na Śląsku. Ja wtedy przed emigracją zdążyłem obejrzeć E.T., jak się E.T. pojawiło. Więc zawsze się chwalę, jak rozmawiam z młodszymi osobami. Ja jestem tak już stary, że ja obejrzałem E.T. w kinie, jak E.T. wchodził pierwszy raz do kina. Ale dodam, że nie zawsze ciągnęło do Polski. Miałem wielkie szczęście. Moi rodzice nigdy nie stworzyli takiego klimatu, żeby Polska była dla mnie obca. Ja zawsze dziękowałem rodzicom, też na płycie Księga Emigrantów, dziękowałem rodzicom, że nie jak inne polskie rodziny, których byłem świadkiem, bo miałem kolegów Polaków w Danii. Moi rodzice nigdy nie obrzydzali mi Polski lub Ukrainy, mimo że musieli wyjechać z Polski, bo marzyli o innym świecie. I moi rodzice nigdy nie obrzydzili mi Danii. Kraj, który tak naprawdę nas ugościł, ale kraj, który no, nie mógł dać takie możliwości. Moja matka przecież była polonistką, więc nie mogła uczyć w polskiej szkole, bo polskiej szkoły nie było. Uczyła weekendy w polskiej ambasadzie polskiego, ale musiała pracować fizycznie w tygodniu. Moi rodzice mieli po 40, jak wyemigrowali, czy mama miała co najmniej. Dlatego też ja miałem takie szczęście, że mogłem przyjeżdżać co roku na wakacje do Polski. A specjalnie, jak już miałem te 19-20 lat, do Szczecina przyjeżdżałem nawet jako harcerz polski. Przecież tu było tak bliziuteńko. No Szczecin i Dania, Kopenhaga to przecież tak blisko. Ja prom chyba, no nie wiem, co najmniej 30 razy płynąłem Pol Ferris w tą i z powrotem. To były cudowne przeżycia wtedy. Kiedyś nie można było jechać inaczej, albo to była najlepsza droga. Więc dla mnie Polska zaczynała się w Szczecinie, albo w Świnoujściu, wtedy pociąg przez całą Polskę, albo do Poznania, albo do Krakowa na Śląsk. Więc nie ukrywam, że zawsze przystany pierwszy był Szczecin. I dodam, że moi rodzice pielęgnowali to, żeby jednak to, że ja mam akcent, to, że ja mówię, zawsze będę chyba mówił po polsku z duńskim akcentem. Tego się nie wyprze. Ale zależało mi na tym, że jak pierwszy raz przyjechałem do Krakowa po długiej przerwie, spotkałem się z moim kolegą, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dzisiaj miał gwiszcz, jest wykładowcą. Wtedy pamiętam, że przyjechałem do Polski i była taka przerwa, 3 lata, to było liceum. I nagle odkryłem, że przecież rówieśnicy w Polsce nie różnią się ode mnie. Moi polscy rówieśnicy, no dobrze, znają historię Polski lepiej, chodzili do polskiej szkoły, znają Polskę, ale marzymy o tym samym. Marzymy o tym, żeby tańczyć, żeby się uczyć, żeby godnie balować, żeby się zakochać, żeby przeżywać życie. To było dla mnie takie przełomowe, że zobaczyłem, że Polska nie jest tak obca, jak ja sobie może ją wyobrażałem. Mimo, że przyjeżdżałem co roku na wakacje.
Miałeś taki hamulec. Jak mnie przyjmą, może jednak będę też znowu znikąd, bo taki okres w życiu przeżyłeś. Ale świetnie, od razu wystartowałeś. Scena stała się twoją miłością i na pewno zauważyłeś, że od razu, tak jak ty ją pokochałeś, tak my ciebie pokochaliśmy. Polski inteligent, wręcz.
No, na pewno ogromny wrażliwiec, bez dwóch zdań. I na pewno, jeżeli coś, czego nie umie, ale też nie lubię u innych, to naśladowanie innych. To nie chodzi o to, żeby się wyróżniać na siłę. Ale nie ma nic gorszego, jak jako muzyk czy twórca robisz wszystko, żeby być gorszą kopią twojego idola.
Nie, ty jesteś Czesław Mozil. Skąd on się zerwał? Przecież jest taki inny, ale w tej inności genialny. Znalazłeś lukę nad lukami.
Wydaje mi się, że my cały czas mamy tak u nas w Polsce, żeby nie było, bo scena muzyczna jest fantastyczna i przez lata tyle polskich twórców i cały czas mnie inspirują i inspirowali, ale my jesteśmy bardzo poprawni. Poprawni tacy, to się zmienia powoli, ale ja bym powiedział, że muzyka jest czymś więcej niż czystym śpiewem czy dobrze zagranym prawidłowo, nie wiem, etiudą chopinowską. Ja powiem tak, od razu słuchaczy też zachęcić i jak rozmawiamy. Znaczy, to jest niesamowite, jak można dyskutować i to jest dobrze, że to się robi. Ale trzeba też mieć trochę dystans, taki konkurs chopinowski. Ludzie dyskutują, eksperci. Jeden mówi, że ktoś za ekspresywnie gra Chopina, że mniej odważnie. Ale z tego, co ja wiem, nikt nie ma oryginalnego nagrania, jak Chopin sam grał. W nutach jest muzyka i ona jest do interpretacji. Muzyka nie jest konkursem. Są czasami konkursy talent show i to nie jest konkurs o muzykę. To jest konkurs, kto ewentualnie zrobi tak, że publiczność się w danej osobie zakocha. A tu nie ma reguł. Czasami ktoś, kto śpiewa fantastycznie, będzie śpiewał całe swoje życie fantastycznie, a nikt nie będzie chciał go słuchać.
W tobie się zakochali, mimo że takim perfekcjonistą nie jesteś.
Ja nawet nie mam talentu do bycia perfekcjonistą. Więc od razu chcę powiedzieć, że to by było strasznie niemądre z mojej strony, dlatego że część dojrzewania jako muzyk to jest akceptowania też swoje słabości. Może pracowania nad nimi, ale muzyka jest czymś więcej. Mój nauczyciel powiedział kiedyś na Akademii Muzycznej: Czesławie, spotkasz tutaj na Akademii Muzycznej mnóstwo ludzi, którzy oni nie będą grać w przyszłości. Są świetnymi fachowcami, rzemieślnikami, ale nie są muzykami i nie będą stali na scenie. I spotkasz też na Akademii mnóstwo nauczycieli, którzy już dawno nie powinni uczyć. Bo nie miałem żadnej chęci i głodu i muzykowania w przekazie swoim.
A ty właśnie masz i dlatego tak cię kochamy.
No.
Śmiało.
Ja myślę, że na pewno miałem ogromne szczęście. Cały czas mam publiczność, skoro gram te koncerty, 130 koncertów w roku. Jestem poza domem 150 dni i się cieszę, że mogę grać właśnie koncert swój solowy, czy to z zespołem Sonos Kwartetem i Miłoszem Woźko, jak to było w Jazzmencie, albo jak mogę spotykać młodzież z różnych miast w projekcie Grajkowie Przyszłości.
Ty jesteś wszędzie. Brawo. Chciałabym się zatrzymać na niezwykle wrażliwej scenie. Scenie z dziećmi. No, ależ to drużyna.
Tak, 1200 chyba dzieci spotkałem. Młodzież jest fantastyczna. Może dlatego uwielbiam spotykać młodzież podczas Grajków Przyszłości, bo mi zależy na tym, żeby młodzież miała jak najszybciej możliwość spotkać trochę się ze sceną, nazwijmy to profesjonalną sceną, ale też, żeby poznali mnie i zrozumieli, że można być takim Czesławem, można żyć z muzyki, można być bardzo normalny, można być skromny, a czasami zarozumiały, ale najważniejsze to jest to, żeby pokazać, że w każdym mieście w Polsce młodzież muzykuje. Normalny Kowalski, z całym szacunkiem, on patrzy na orkiestrę Nospr, mówi, jak pięknie grają. Zapomina o tym, że właśnie w jego mieście, mniejszym czy większym, dany skrzypek czy dany perkusista kiedyś chodził do szkoły muzycznej, czy do domu kultury, czy do ogniska muzycznego i grał. Więc ja chciałbym, żeby podczas projektu Grajkowie Przyszłości, żeby ta młodzież, te 1200, nie wszyscy będą muzykami, ale żeby mieli pamiątkę taką podczas naszych nagrań albo koncertów, na pewno zależy mi na tym, żeby dzieci mogły inspirować dzieci. Bo ja sam zacząłem chodzić na akordeon, jak mówiłem, bo słyszałem chłopaka w moim wieku, niedorosłego. Więc tutaj jak wyjdzie, powiedzmy, na scenę chór młodzieżowy, dziecięcy i wróci do domu i mówi, mamo, ja też chciałbym zacząć chodzić na chór. To wtedy moja misja jest częścią tego. Jak moja koleżanka, nagrałem piosenkę, ona powiedziała, Czesławie, mam 13 uczniów harfy, więc musi być piosenka, 13 harf. Nagraliśmy piosenkę świąteczną, a dzieci spać. Piosenka się pojawiła 15 chyba grudnia, pojawiała się codziennie jak taki kalendarz adwentowy, codziennie jedna piosenka, 24 piosenek na każdy dzień adwentu. I wtedy Agnieszka, nauczycielka, mówi, że dwa dni później, po premierze teledysku, przychodzi do szkoły mama z córką i córka mówi, że ona nie wie, jaki to jest instrument, ale ona by chciała na tym instrumencie zacząć grać. I do dziś jest uczennicą Agnieszki Greli w Krakowie. Zawsze mówię dzieciakom, posłuchajcie, dzieci, Mam nadzieję, że nie będziecie za 30 lat czuli ogromny obciach, że ze mną występowaliście. A to jest też taka prawda, że dzieci takie mniejsze, nawet już starsze, bo ten czas leci, nie muszą znać mojej muzyki, tej takiej dorosłej, Czesław Śpiewa, ale znają mnie jako Bałwanka Olafa, więc ja jestem dla całego pokolenia młodych dzieciaków głosem takiego Bałwanka Olafa z Krainy Lodu i to powoduje, że ten dystans między nami od razu się skraca. Bohaterami lokalnymi zawsze to są pedagodzy, to są ci, którzy najcięższą, najfantastyczniejszą pracę robią. To są ci, którzy, mam nadzieję, że nie obrażę niektórych rodziców, spędzają czasami więcej czasu z dziećmi niż ich rodzice. Więc dla mnie zawsze jest tak, że ja się zgłaszam do danej osoby, która prowadzi chór. W Szczecinie to...
No to... właśnie w Szczecinie, bo ty będziesz 7 stycznia.
Tak, tutaj w Szczecinie spotkałem panią Elizę Nowakowską. Pani Eliza Nowakowska prowadzi chór na dziecięcą nutę. Ja przyjadę ze swoimi muzykami. Młodzież ćwiczy już do naszych podkładów. I w ten dzień, jak się spotkamy w Szczecinie, to będzie...
7 stycznia.
To będzie 7 stycznia. Głównymi bohaterami to jest młodzież właśnie z chóru na dziecięcą nutę. A śpiewamy piosenki świąteczne, ale nie typowe kolędy. Typowe nasze, które są piękne, ale są wszędzie. Wciskane nam w jakichś programach rozrywkowych, czy to w tej stacji, czy w tej. A mi zależało na tym, żeby zrobić piosenki świąteczne dla dzieci, które mówią o tym też, bo rodzice tego nie powiedzą, pedagodzy tego nie powiedzą. To, że się dla nas kojarzą święta czymś pięknym, to nie znaczy, że sąsiad tak ma. Może sąsiad dzisiaj jest samotny, może żona odeszła, czy mąż, może dzieci nie chcą go odwiedzać, więc zależało mi na świątecznych piosenkach, które mówią, nie każdy te święta dobrze zapamięta. Lub o świątecznych piosenkach, które też mówią o tym, że nie każdy te święta musi lubić. To nie jest tak, że my musimy, czy jesteśmy wierzący, czy nie. Dla mnie święta, od razu chcę powiedzieć, dla mnie się kojarzą święta ze stresem, przygotowaniem rodziców. Pewnie, że Wigilia zawsze była piękna, ale to, co moja matka musiała biegać, moja mama, która zawsze gotowała w domu, a wiem, że nie sprawiała to jej przyjemności. Za to mój ojciec kocha gotować i tego nigdy nie robił. No jaka ironia. Więc... w moim domu zawsze był płacz, ale potem była Wigilia fantastyczna, co nie zmienia faktu, że teraz jak nadchodzą święta, ja uwielbiam nic nie robić. Z żoną nawet nie odwiedzać rodziny. Z żoną w tym roku usiądziemy na kanapie, nasze dwa kotki będą leżeć obok i będziemy na spokojnie sobie siedzieć. Wydzwonimy do rodziny, do Anglii, do Danii, na Śląsk. Święta nie muszą być na pokaz.
Dotknijmy przyjacielskiej relacji na scenie z Michałem.
Który właśnie w tej chwili jest w Bahrajnie.
Kolejna propozycja, która zwala z nóg.
To jest wielkie szczęście, że mogłem spotkać Michała Zabłockiego 20 lat temu. Fantastyczny poeta, reżyser i też, mało kto wie, ale był mistrzem Polski w juniorach kiedyś w Szermierce czy w Szabli. Potem miał długą przerwę od sportu i teraz na starsze lata otworzył klub w Krakowie Szabli. No i oprócz tego, że teraz jest chyba mistrzem seniorów Polski, to dostał chyba trzecie miejsce w europejskich. No, jeździ na mistrzostwa i reprezentuje Polskę teraz u seniorach, więc jest bardzo aktywny i ja nie wiem, jak on na to wszystko ma czas.
No, ale wasza scena.
Przez te lata zawsze zarażał tekstami czy taką przewrotnością, że w tekstach nie wszystko musi być oczywiste. Nie teksty, które są, nazwijmy to, o niczym. Każdy ma prawo interpretować po swojemu, ale Michał na pewno potrafi napisać konkretnie i z taką przewrotnością. Ale wydaje mi się, że jak wydaliśmy płytę i nagraliśmy piosenkę Ławeczka, to teraz jak stoimy na scenie, to...
Ławeczka to symbol.
To symbol, tak. To symbol przyjaźni i takiej potrzeby mieć drugiej osoby do rozmowy poważnej.
To nie jedyny twój projekt. Ty jesteś wokalistą, ty jesteś instrumentalistą, ty jesteś kompozytorem, ty jesteś autorem tekstów, ty jesteś wszystkim.
Myślę, że jestem wszystkim po trochu. Na pewno czuję się wielkim szczęściarzem, że jak siedzę i piszę piosenkę, że jak już pojawia mi się pomysł na piosenkę, mam ją, ale nie czuję, że mogę jej zakończyć, to cieszę się, że mam odwagę zadzwonić do kolegi czy koleżanki i powiedzieć, pomożesz mi? Tutaj mam klamrę nie do zamknięcia. Czyli najlepsze, co można robić, to znać swoje ograniczenia, żeby iść do osób, które się ceni i wyciągnąć taką rękę. Albo sam wyciągam pomocną rękę, albo często ją dostaję.
Właśnie, do kogo ostatnio dzwoniłeś w sprawie swojej twórczości?
Ostatnio dzwoniłem do takiej piosenkarki Justyny Jary i Elegancka Kapela. To jest dziewczyna, która mieszka na Pradze i pisze praskie balady, tylko współcześnie. Czyli to już nie jest Ferajna, tylko to jest na Brzeskiej albo to, co ona przeżywa. Polecam od razu praskie balady Justyna Jary i Elegancka Kapela. No to poprosiłem Justynę, żeby pomogła mi z jedną piosenką, a kolega Grzegorz Duszak, który jest fantastycznym muzykiem i też kompozytorem, producentem, poprosiłem go, żeby wyprodukował nowy album Czesław Śpiewa, więc siedzimy, pracujemy nad tym.
Nie dzwoniłeś ani do Miłosza, ani do Herberta.
Nie, ale do Miłosza Włośko, tak, z którym niedawno byłem w Szczecinie zagrać koncert. Ja mieszkałem w Krakowie, czy dalej mam mieszkanie w Krakowie, na ulicy Bogusławskiego 7. Naprzeciwko mnie mieszkał Czesław Miłosz. To jest mała, jednokierunkowa uliczka i naprzeciwko mnie mieszkał Czesław Miłosz, ale jak ja tam zamieszkałem, to już Czesław Miłosz już nie żył. Więc nie miałem nigdy możliwości spotkać pana Czesława Miłosza, ale byłem w jego mieszkaniu u pani sekretarki pana Czesława Miłosza.
Mówię o panu Czesławie Miłoszu, bo przecież Miłosz to też twoja miłość.
Tak, dostałem taką możliwość, bo musisz zrozumieć i też słuchacze, że ja nadrabiam. Jak zrobiłem płytę Czesław śpiewa Miłosza, bo ktoś dał mi taką propozycję, żeby złożyć muzykę do 6 wierszy. I pomyślałem sobie, kto tak bezczelny jak nie ja, żeby wziąć geniusza, legendę, noblistę, to tylko mogę ja, który nie mówi płynnie po polsku, który nie mieszkał w Polsce tyle lat. Może ja też tego Miłosza się znowu nie bałem tak, dlatego że ja myślę, że ma się inny stosunek do tych wielkich poetów, jak się chodziło do szkoły w Polsce, do liceum. A ja mogłem trochę z dystansem popatrzeć na to i nagrałem płytę Czesław śpiewa Miłosza, z której jestem bardzo dumny i to dziś te utwory gram te utwory też, gramy Herberta, no przecież Miłosz z Herbertem się znali, więc gramy też z Solą, z Kwartetem i Miłoszem Włośko dwa utwory z tej płyty Czesław śpiewa Miłosza. Więc to jest przewrotna rzecz i dość śmieszne, że te światy mogą się łączyć, a ja ruszam poezję, bo ja sądzę, że taka sana piosenkarka, która wzięła Szymborską i zrobiła to naprawdę fantastycznie, bo o co chodzi? Chodzi o to, żeby Szymborska mogła żyć wśród młodych, a przez Sana, która jest bardzo popularną wokalistką, no żyją te teksty i dlatego też nam chodziło o to, żeby Herberta wziąć, żeby on był trochę łatwiejszy w dostępie. Jest to trudne, a ja muszę powiedzieć też mówię na swoich koncertach, proszę się nie bać tego, co jest trudne, bo to nie jest tak, że Herbert oczekiwał, że wszystko zrozumiemy. Poezja jest bardziej więcej o emocjach i o uczuciach. Czyli czytasz, wow, może nie rozumiesz do końca, ale rodzą ci się jakieś obrazy, jakieś emocje, jakieś zapachy, które mają prawo być tylko i wyłącznie twoje. Czyli Herbert, ja jestem przekaźnikiem, bierzemy wielkiego poetę, robimy do tego muzykę, a co odczuje już publiczność, no to jest bardzo indywidualne.
I teraz tu zrobić muzykę do takiego Herberta. Taką masz lekką nutę do powtórzenia.
Staramy się, żeby to było łatwiejsze w dostępie, ale też przyznam, że to, co jest ciekawe, jak bierze się białe wiersze Herberta, to nie możesz pisać zwrotki i refrenu, bo tak nie są napisane. Więc muzyka sama się pisze, że zaczynasz w jednym miejscu, a kończysz gdzieś indziej. Więc czasami utwór ma 6 minut i się zmienia. Zmienia tempo, zmienia tonację, zmienia charakter, no bo tak też wiersz Zbigniewa Herberta są.
I inaczej brzmi podczas spotkań z publicznością.
To prawda, dlatego muzyka na żywo jest czymś najfantastyczniejszym.
Masz ją też zapisaną na płytach. Taka najważniejsza, to może jest złe określenie, ale taka, której sporo zawdzięczasz.
Zawdzięczam bez dwóch zdań debiut, który spowodował, że w 2008 roku z płyty wydanej przez małą metalową wytwórnię Mystic Production, ja byłem trzecim niemetalowcem, można tak powiedzieć, tej wytwórni, która dzisiaj ma ogromny katalog polskich artystów, światowych zespołów metalowych. Dla mnie to było coś fantastycznego, że wydałem płytę w 2008 roku, która się stała najbardziej sprzedającą płytą tego roku w Polsce. I to też powodowało, że poczułem się potrzebny w swoim kraju. W kraju, w którym się urodziłem, ale jednak nie mieszkałem tyle lat. Ale tak z płyt to taka ideologia Mozilla, którą wydałem 5 lat temu, czy 4, to jest taki katarzis, to jest takie oczyszczenie. Są piosenki z tej płyty jak Z miłości, Hania Rani gra na pianinie, czy Stanisław Sojka, który śpiewa Słuchaj, słuchaj. Nie mogę tego powiedzieć, co mówi, bo jesteśmy w radiu, ale cieszę się, że miałem jeszcze przyjemność spotkać Stanisława Sojka.
Co byś w sobie zmienił?
Jest mnóstwo rzeczy, które chciałbym zmienić w sobie i których też nie mogę powiedzieć tutaj na antenie, ale wtedy nie wiem, czy byłbym tym Czesławem, którym jestem dzisiaj, a lubię tę wersję, którą znam dzisiaj. Lubię. Lubię siebie ze swoimi wszelkimi ambicjami, słabościami też, konsekwencją i pokorą, a czasami pychą.
Co byś powiedział Czesiowi teraz? Nie masz z nim kontaktu, czy masz z Czesławem Mozilem?
Czasami nie mam kontaktu z Czesławem Mozilem, ale staram się. Ja myślę, że ja bym na pewno powiedział mu, żeby dbał o swoje zdrowie jeszcze bardziej, bo wchodzę w taki wiek, gdzie nagle odczuwam, że nie wszystko mogę, jak mogłem kiedyś, więc chciałbym powiedzieć Czesławowi, że to jak moja żona zawsze mówiła, w Polsce możesz wszystko powiedzieć w mediach, tylko zależy, w jaki sposób to powiesz. Więc ja bym powiedział Czesławowi, możesz wszystko, możesz ciężko pracować i ciężko balować, ale musisz robić to, troszeczkę inaczej niż to robiłeś kiedyś.
Jak spotkasz Czesława Mozilla, powiedz jemu, żeby pozostał takim, jakim go znamy i żeby żył w zdrowiu i był z siebie dumny. Przekażesz?
Przekażę.